Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Bożym Słowem, czyli tak naprawdę z samym Bogiem. Bo to On jest obecny w swoim Słowie, Słowie, które jest żywe i skuteczne. A jest żywe i skuteczne dlatego, że jest to Słowo Boga. Nie jest to ludzkie Słowo, ale Słowo Boga. Zresztą Słowo ludzkie też ma spore możliwości w tym sensie, że kiedy mówimy, możemy właściwie komuś życie dać, życie odebrać, tchnąć w kogoś nadzieję, tej nadziei go pozbawić. Tym bardziej więc Boże Słowo, Słowo, w którym jest obecny Bóg, Słowo, które kieruje do nas Bóg. Przyglądamy się od jakiegoś czasu Księdze Kapłańskiej. Jest to trzecia księga pięcioksięgu, który tradycja przypisywała Mojżeszowi. Oczywiście my wiemy już dzisiaj, że Mojżesz nie mógł napisać całości. Może niektóre fragmenty były przez niego jakoś utworzone, ale potem ustnie przekazywane, bo spisanie pięcioksięgu nastąpiło stosunkowo późno. I przyglądamy się 25 rozdziałowi Księgi Kapłańskiej, który rozpoczął się najpierw od zwrócenia uwagi na rok szabatowy. Konsekwencją roku szabatowego, który jest obchodzony co 7 lat, gdyby takie nawiązanie też do tygodnia, 6 dni pracy, 7 dni odpoczynku, rok szabatowy 6 lat i ten 7 rok, rok szabatowy poświęcony Panu Bogu. Konsekwencją tego jest właśnie rok jubileuszowy, 7 razy 7. Rok, który z jednej strony powtarza pewne elementy roku szabatowego, chociażby to, że Żydzi nie mogli w tym czasie, w tym roku jubileuszowym, tak jak w roku szabatowym, obsiewać pól, mogli liczyć tylko na to, co samo urośnie, co ziemia wyda, tak samo kwestia winnic i tak dalej, drzew oliwnych. Tutaj żadnych zabiegów, żadnych prac nie mogli wykonywać, liczyć tylko na to, co wyda ziemia, czyli ostatecznie na to, co Bóg im da. Ale rok jubileuszowy zawierał w sobie jeszcze jeden bardzo ważny wymiar. Posłuchajmy fragmentu tego 25 rozdziału od wersetu 13. W roku jubileuszowym każdy z was powróci do swojej posiadłości. Gdy będziecie coś sprzedawać swojemu bliźniemu lub coś od niego kupować, nie oszukujcie jeden drugiego. Odpowiednio do liczby lat, jakie upłynęły po roku jubileuszowym, będziesz kupował od twojego bliźniego. On zaś odpowiednio do uzyskanego w tych latach plonu będzie ci sprzedawał. Im więcej będzie lat do roku jubileuszowego, odpowiednio podniesiesz cenę. Im mniej, odpowiednio ją obniżysz, bo on sprzedaje ci uzyskany plon. Nie oszukujcie bliźnich. Będziesz się bał twojego Boga, gdyż ja jestem Panem waszym Bogiem. Dochodzi do tego świętowania roku jubileuszowego jeden bardzo ważny element. O nim będziemy jeszcze mówić, omawiać fragment od 23 wersetu, ale tutaj już jest to mocno zasygnalizowane. W roku jubileuszowym każdy z was powróci do swojej posiadłości. Tutaj mamy to, co już też mówiliśmy, że nazwa rok jubileuszowy pochodzi nie tylko od słowa, które oznacza róg barani. Dźwięk tego rogu obwieszczał początek roku jubileuszowego. Ale tu chodzi także o słowo, które oznacza zniesienie długów. Rok jubileuszowy stał na straży tego, aby jedni się za bardzo nie bogacili, drudzy nie stawali się coraz biedniejsi. Dlatego każdy powróci do swojej posiadłości, nawet jeżeli trzeba było ją sprzedać, nie wiem, za jakieś długi, trudna sytuacja, to w roku jubileuszowym to wracało do swojego właściciela. I ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, zwraca uwagę na takie jeszcze dwa elementy ważne. Pierwsza rzecz, że tak naprawdę sprzedając ziemię, sprzedaje się jej plony. Ponieważ jak czytamy w wersecie 23, 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej, nie wolno wam sprzedać tej ziemi na zawsze, gdyż ona należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i osiedleńcami. Ziemia należy do Pana Boga. Ona jest Jego własnością. Tu mamy też jakieś nawiązanie do Księgi Rodzaju. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Ziemia jest własnością Boga. Bóg daje ją swojemu narodowi, daje ludziom ją w użytkowanie. Dlatego można sprzedawać tak naprawdę tylko plony, czyli wartość ziemi zależy od wartości plonów, które z danej ziemi można uzyskać. Im dalej od roku szabatowego, tym wartość tych plonów jest większa. Im bliżej roku szabatowego, wartość plonów się zmniejsza. I w tym sprzedawaniu i kupowaniu ważny jest drugi taki element z tego fragmentu. Nie oszukujcie bliźnich. I źródłem tego nakazu jest Bóg. Będziesz się bał twojego Boga, gdyż ja jestem Panem waszym Bogiem. Chodzi tu oczywiście o bojaźń Bożą, nie taki strach, lęk przed Panem Bogiem, ale bojaźń Bożą, czyli przede wszystkim świadomość tego, kim jest Bóg, a kim ja jestem wobec Niego. W tym sprzedawaniu i kupowaniu chodzi o uczciwość. Uczciwość, której fundamentem jest Bóg. Bóg, który widzi wszystko. Bóg, który troszczy się o swój lud. Bóg, który daje temu swojemu ludowi odpowiednie zasady, których ma się trzymać, by rzeczywiście ten naród mógł się właściwie rozwijać. I kolejne wersety od 18 do 22 odwołują się do takiego fundamentalnego też zdarzenia w życiu narodu wybranego. Posłuchajmy. Macie wypełniać moje prawa i przestrzegać moich nakazów, abyście mogli mieszkać bezpiecznie na tej ziemi. Wtedy ona da wam owoce, którymi się nasycicie i będziecie bezpiecznie tam mieszkać. Jeżeli zapytacie, co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie możemy siać ani zbierać plonów, to ja ześlę wam w szóstym roku moje błogosławieństwo, które sprawi, że plonu wystarczy na 3 lata. W ósmym roku będziecie siać, lecz jeść będziecie z dawnych zbiorów aż do 9 roku. Zanim nadejdą nowe zbiory, będziecie jeść stare. Może na pierwszy rzut oka albo ucha nie wychwyciliśmy, o co tutaj chodzi, do czego się ten fragment odwołuje. Przywołam to pytanie, co będziemy jedli? To pytanie nawiązuje bardzo wyraźnie do sytuacji Izraelitów w czasie ich wędrówki przez pustynię. Pamiętamy te pretensje Izraelitów do Pana Boga, do Mojżesza. Po co nas tutaj wyprowadziliście? Żebyśmy zginęli z głodu. Co będziemy jedli na pustyni? Nie ma wody i tak dalej. Co będziemy jedli? To pytanie pokazuje bardzo wyraźnie, że ten rok i szabatowy, ale przede wszystkim rok jubileuszowy jest dla Izraela takim rokiem pustyni. Jest czasem doświadczenia na nowo tego, czego ich przodkowie doświadczyli, przemierzając pustynię, idąc do ziemi obiecanej. Chodzi o bezgraniczne zaufanie Panu Bogu. To, co Bóg mówi wcześniej, na początku tego fragmentu, macie wypełniać moje prawa i przestrzegać moich nakazów, abyście mogli mieszkać bezpiecznie na tej ziemi. Wtedy ona da wam owoce, którymi się nasycicie i będziecie bezpiecznie tam mieszkać. Kiedy Izrael rzeczywiście będzie ufał Panu Bogu, nie tylko odnośnie przestrzegania Bożego prawa, czyli że będzie ufał i wierzył Panu Bogu, że to prawo to jest najlepsza rzecz, jaka może się Izraelowi przydarzyć, jeżeli właśnie chodzi o zasady postępowania, to zaufanie ma także dotyczyć jedzenia, przetrwania narodu wybranego. Że pomimo tego, iż nie będzie pracował, nie będzie obsiewał ziemi, nie będzie tej ziemi pielęgnował, Bóg da to wszystko, co jest potrzebne. Słyszeliśmy o tym, że w 6 roku ześlę wam błogosławieństwo. By wam starczyło na ten 6 rok, 7 i 8. I dopiero po 8 obsieją i 9 będą zbierać. To znowu też jest odwołanie do doświadczenia na pustyni. W 6 dniu tygodnia Izraelici zbierali mannę na 2 dni, na 6 i na 7 dzień. Bo jeżeli w inny dzień tygodnia ktoś zebrał więcej niż było potrzebne na 1 dzień, pamiętamy, manna się psuła. Nie psuła się tylko właśnie wtedy, kiedy 6 dnia Izraelici zebrali mannę na 2 dni. Bóg tak o nich się troszczył na pustyni. I to samo doświadczenie Izraelici mają przy okazji roku jubileuszowego. To doświadczenie pustyni, powtórzenie tego doświadczenia pustyni ma przypomnieć Izraelitom, kto o nich się troszczy, kto jest ich Panem, dzięki komu tak naprawdę są w stanie przetrwać jako naród. Że praca ich rąk nie jest w stanie zapewnić im przetrwanie. To patrzenie na rok jubileuszowy wydaje się, że jest bardzo potrzebne nam, współczesnym ludziom. Dlaczego? Dzisiaj jesteśmy w sporej części przekonani o naszej własnej samowystarczalności. To jest to, co już kiedyś tutaj przywoływałem, to takie szatańskie powiedzenie: umiesz liczyć, licz na siebie. Człowiek sam jest w stanie o siebie się zatroszczyć. Ta pokusa dotyczy, czy i nawet jest realizowana, nie tylko jeżeli chodzi o taką stronę materialną, bytową życia człowieka. Kwestia pracy, jedzenia, budowania domu i tak dalej, troski o swoją rodzinę. Ale także przenosi się to na osiągnięcie zbawienia. Że ja coś będę robił i osiągnę zbawienie. Sam osiągnę zbawienie. Wspierają, tak które w cudzysłowie, w tym nas chociażby religie wschodu, w których ten element takiego samozbawienia jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. Ale to jest szatańska pokusa, że ja sam o siebie się zatroszczę. Ja sam osiągnę zbawienie moimi wysiłkami. Ja właściwie sam siebie zbawię. Jeżeli ja sam, to nie potrzebuję Pana Boga, bo ja sam wiem lepiej. Ja wiem, co jest dla mnie dobre, ja o siebie zadbam, ja osiągnę sam zbawienie, zapracuję na moje zbawienie. I dlatego to doświadczenie roku jubileuszowego, to, co też Kościół przeżywa co 50 lat, rok święty. Ale w tym roku świętym pewnie by trzeba gdzieś do tego elementu roku jubileuszowego może mocniej nawiązać. Właśnie tego zaufania Panu Bogu. Bo my, chrześcijanie, pomimo tego, że mówimy wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, to czasami bardziej wierzymy sobie, temu, co sami jesteśmy w stanie osiągnąć, wypracować, o co sami w stanie jesteśmy się zatroszczyć. Doświadczenie roku jubileuszowego przypominało Żydom, że oni sami nic nie zrobią. Jezus też nam to mówi, chociażby w Ewangelii według świętego Jana w 15 rozdziale, kiedy pokazuje nam winny krzew i latorośl. Ja jestem winnym krzewem, wy latoroślami. Tak jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Nie może przynosić owocu sama z siebie. My nie jesteśmy w stanie przynosić owocu naszego życia sami z siebie. Nie jesteśmy w stanie zatroszczyć się o siebie sami. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć zbawienia sami. To Bóg daje zbawienie. To Bóg o nas się troszczy. To Bóg nam błogosławi. To Bóg nas wspiera. Psalmista zawoła: jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem, jeżeli Bóg nie pobłogosławi. Izraelici, obchodząc rok jubileuszowy, przypominali sobie przez doświadczenie pustyni, powtarzane doświadczenie pustyni, kto tak naprawdę o nich się troszczy, kto jest ich Panem. Dzięki komu tak naprawdę trwają jako naród, że bez Pana Boga sami nie są w stanie przetrwać. Nie są w stanie o siebie tak się zatroszczyć, tak zadbać, by mogli żyć i czynić sobie tę ziemię poddaną. Ziemię, którą otrzymali od Pana Boga. Ziemię, której Bóg jest właścicielem. Życzę, aby zbliżająca się uroczystość zmartwychwstania Pana Jezusa pomogła nam kolejny raz doświadczyć obecności Pana Boga. Obecności przede wszystkim w Jego Słowie. Słowie, które jest żywe i skuteczne. Słowie, które nas przemienia. Słowie, które porusza nasze serca, nasz rozum. Słowo, które przypomina nam, że Bóg o nas się troszczy, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Szczęść Boże.